W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jakże wzniosła uroczystość. Corpus Christi, Boże Ciało. W dekrecie o Najświętszym Sakramencie Eucharystii Sobór Trydencki naucza. Na początku Święty Sobór uczy oraz otwarcie i wprost wyznaje, że w życiodajnym sakramencie Świętej Eucharystii po dokonaniu konsekracji chleba i wina obecny jest prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Pan nasz Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg i człowiek pod postaciami tychże widzialnych rzeczy. Nie ma sprzeczności w tym, że nasz Zbawiciel zawsze zasiada w niebie po prawicy Ojca wedle naturalnego sposobu istnienia i że sakramentalnie obecny jest dla nas w swojej substancji w różnych innych miejscach, wedle sposobu istnienia, który choć z trudem możemy wyrazić w słowach, możliwy jest dla Boga. A myślą oświeconą przez wiarę możemy go pojąć i mamy obowiązek mocno weń wierzyć. W dekrecie o tym, co należy zachować, a czego unikać podczas odprawiania mszy świętej, Sobór Trydencki naucza. Z jak wielką troską powinno się sprawować najświętszą ofiarę mszy z wszelką czcią religijną i uszanowaniem, można najłatwiej stwierdzić, gdy się pomyśli, że w Piśmie Świętym ten, kto niedbale sprawuje dzieło Boże, zwany jest przeklętym. Skoro więc koniecznie stwierdzamy, że żadne inne dzieło nie może być uznane przez wiernych chrześcijan za bardziej święte i Boże, jak ta budząca lęk tajemnica, w której owa ożywiająca hostia, przez którą zostaliśmy pojednani z Bogiem Ojcem, jest codziennie ofiarowywana przez kapłanów na ołtarzu, to ponadto jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku. Drodzy wierni, w dzisiejsze święto Corpus Christi, w święto Bożego Ciała, uczyńmy sobie rachunek sumienia. Jak traktujemy ten dar największy, najświętszy sakrament? Dzisiejsze święto Corpus Christi, święto Bożego Ciała, uczyńmy sobie mocne postanowienie. Będę traktował ten dar największy, najświętszy sakrament z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku. W czasach zamętu powszechnego pierwszym wyrazem naszego uszanowania najświętszego sakramentu będzie związanie się wyłącznie dożywotnio i nieodwołalnie z mszą świętą w rycie rzymskim. Msza święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim, godnym Boga, miłym niebu, doskonałym w każdym detalu, dla dusz w najwyższym stopniu zbawiennym. Msza posoborowa jest kultem reformowanym, umniejszonym, niekatolickim, jako że nie spełnia kryteriów katolickości wyszczególnionych przez świętego Wincentego z Lerynu w dziele Commonitorium, między innymi starożytności. Drugim wyrazem naszego uszanowania Najświętszego Sakramentu będzie poważne wzięcie pod uwagę słów apostoła narodów, które dzisiaj Kościół Święty, Matka Nasza, odczytuje w lekcji. Ktokolwiek by jadł ten chleb albo pił kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niech wtedy każdy bada samego siebie i tak niech je z chleba tego i pije z kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego. Aby godnie pożywać ciało pańskie, trzeba mieć wiarę katolicką, odwieczną, niezmienną, niezmutowaną. Aby godnie pożywać ciało pańskie, trzeba mieć wiarę katolicką, odwieczną, niezmienną, niezmutowaną odnośnie do Najświętszego Sakramentu. Czyli mamy tak wierzyć w Najświętszy Sakrament i tak go pojmować, jak weń wierzy i jak go pojmuje od wieków Kościół katolicki. I w końcu, aby godnie pożywać ciało pańskie, trzeba być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego, bez grzechu śmiertelnego. Jeśli dobrowolnie opuściłem mszę świętą niedzielną, czy w święto nakazane, popełniłem grzech ciężki. Nie wolno mi przystępować do komunii świętej, zanim nie uklęknę w konfesjonale i szczerze się nie wyspowiadam. Jeśli dobrowolnie nie zachowałem postów przepisanych przez Kościół, popełniłem grzech ciężki. Nie wolno mi przystępować do komunii świętej, zanim nie uklęknę w konfesjonale i szczerze się nie wyspowiadam. Jeśli dobrowolnie popełniłem grzech przeciwko czystości, przeciwko szóstemu czy dziewiątemu przykazaniu Bożemu, myślą, wzrokiem, słowem, uczynkiem, popełniłem grzech ciężki. Nie wolno mi przystępować do komunii świętej, zanim nie uklęknę w konfesjonale i szczerze się nie wyspowiadam. Jeśli dobrowolnie popełniłem jakikolwiek inny grzech ciężki, grzech śmiertelny, nie wolno mi przystępować do komunii świętej, zanim nie uklęknę w konfesjonale i szczerze się nie wyspowiadam. Przestrzega nas dzisiaj święty Paweł apostoł, ktokolwiek by jadł ten chleb albo pił kielich pański niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niech tedy każdy bada samego siebie i tak niech je z chleba tego i pije z kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego. Poucza nas Kościół Święty i jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku. Drodzy wierni, zachowajmy wiernie te zbawienne wskazania, aby nam przyjmowanie ciała pańskiego nie było na potępienie duszy naszej, lecz na zbawienie. W jaki jeszcze sposób mogę i powinienem okazać uszanowanie wobec Najświętszego Sakramentu? Weźmiemy pod uwagę trzy konkretyzacje. Moja modlitwa po przyjęciu Komunii Świętej. Moja modlitwa po zakończeniu mszy świętej. Mój udział we mszy świętej w dni powszednie. Moja modlitwa po przyjęciu Komunii Świętej. Czy mam czas dla Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie? Gdy przyjmuję Komunię Świętą, co wtedy czynię? Jak się zachowuję? O czym myślę? Czy rozmawiam z Panem Jezusem, którego właśnie do serca przyjąłem? Co mam do powiedzenia Panu Jezusowi, którego właśnie sakramentalnie do serca przyjąłem? Ile czasu poświęcam Panu Jezusowi, którego sakramentalnie przyjąłem? Papież Święty Pius X naucza w katechizmie, na czym polega dziękczynienie po Komunii Świętej. Dziękczynienie po Komunii Świętej polega na zachowaniu skupienia dla uczczenia Pana Jezusa, który przybył do nas, na odnowieniu naszych aktów wiary, nadziei, miłości, czci, dziękczynienia, ofiarowania się i prośby, szczególnie w odniesieniu do tych łask, które są dla nas najbardziej potrzebne i dla tych osób, za które powinniśmy się modlić. Ojciec Garigula Grange pisze: jedna komunia żarliwa jest więcej warta niż wiele komunii letnich razem wziętych. Byli święci, którzy po Komunii Świętej zatapiali się na długo w modlitwie, w serdecznej rozmowie z Chrystusem, którego do serca przyjęli. Święty Augustyn pisał: niech nikt nie spożywa tego ciała, jeśli go najpierw nie adorował. Grzeszylibyśmy, gdybyśmy go nie adorowali. Zawsze po przyjęciu Komunii Świętej zatapiajmy się w modlitwie. Myślmy o tym, że sam Pan nasz Jezus Chrystus nawiedził nasze serce. Uwielbiajmy Go, adorujmy, dziękujmy, przepraszajmy i prośmy. Miejmy dla Pana Jezusa czas i serce. Dotrzymujmy Mu towarzystwa. Towarzyszmy Mu naszą uwagą, skupieniem, serdecznością, modlitwą. Niejednokrotnie po przyjęciu Komunii Świętej sam Pan Jezus nawiedzi nas niejedną myślą dobrą i zbawienną. Bądźmy uważni. Jak ważna jest osobista modlitwa po przyjęciu Komunii Świętej. Odprawiajmy ją zawsze starannie i nie skracajmy jej. Moja modlitwa po zakończeniu mszy świętej. Czy mam czas dla Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie? Gdy msza święta się zakończy i kapłan wyjdzie do zakrystii, co wtedy czynię? Jak się zachowuję? O czym myślę? Czy rozmawiam z Panem Jezusem, dziękując Mu za najświętszą ofiarę, która przez ręce kapłana właśnie dokonała się tutaj, na ołtarzu? Ile czasu poświęcam Panu Jezusowi na cichą modlitwę po zakończeniu mszy świętej? Czy nie należę do grona tych, którzy po zakończeniu mszy świętej, gdy kapłan wyjdzie do zakrystii, szybko wybiegają z kościoła? Dokąd się spieszymy? Ojciec Galigura Grange pisał: wiele dusz żyjących życiem wewnętrznym wyrażało nam smutek, który odczuwają, widząc, jak w niektórych miejscowościach prawie wszyscy wierni opuszczają Kościół natychmiast po zakończeniu mszy, na której komunikowali. Co więcej, jest to zwyczaj, który zaczyna się rozpowszechniać nawet w pensjonatach i kolegiach katolickich, gdzie dawni uczniowie, którzy komunikowali, pozostawali po mszy w kaplicy 10 minut, nabierając nawyku do dziękczynienia. Nawyku, który najlepsi z nich zachowywali potem przez całe życie. Aby pokazać konieczność dziękczynienia, cytuje się następujące zdarzenie z życia świętego Filipa Nereusza. Kazał on dwóm ministrantom ze świecami towarzyszyć jakiejś pani opuszczającej kościół natychmiast po skończeniu mszy, podczas której komunikowała. Ileż to razy opowiada się z pożytkiem o tej dobrze zasłużonej nauczce. Ale dziś szerzą się obyczaje tak bezceremonialne w stosunku do wszystkich, do wyższych, równych i niższych, a nawet do Pana Jezusa. Jeśli będzie to trwało nadal, będziemy mieli, jak ktoś powiedział, wiele komunii, ale mało prawdziwie komunikujących. Jeśli dusze gorliwe nie postarają się o zawrócenie tego prądu, będzie on wzrastał, niszcząc powoli ducha umartwienia i prawdziwej pobożności. A wszakże Pan Jezus jest zawsze ten sam i nasze obowiązki wdzięczności wobec Niego nie uległy zmianie. Jakże trafne słowa katolickiego teologa, katolickiego kapłana i zakonnika. Drodzy wierni, dobrze jest mieć swoje modlitwy po mszy świętej i miejmy to jako stałą praktykę po zakończeniu mszy świętej, kiedy ksiądz wyjdzie do zakrystii. Nie wybiegam od razu z kościoła, lecz pozostaję jeszcze na cichej modlitwie przynajmniej 5 minut lub 10 albo 15, jak nam gorliwość miłości podpowie. Po zakończeniu mszy świętej, kiedy ksiądz wyjdzie do zakrystii, nie wybiegajmy od razu z kościoła, lecz z wielkodusznością pozostańmy na modlitwie przynajmniej przez kilka minut. Modląc się wtedy w ciszy, podziękujmy Panu Bogu za właśnie zakończoną ofiarę mszy świętej i wszystkie płynące z niej łaski. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie swoje grzechy i uchybienia, zwłaszcza za dobrowolne roztargnienia podczas mszy świętej. Poprośmy Pana Boga o łaski potrzebne nam, naszym bliźnim i Kościołowi Świętemu. Mój udział we mszy świętej w dni powszednie. Czy mam czas dla Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie? Gdy obowiązki stanu i okoliczności mi pozwalają, co wtedy czynię? Czy biorę udział we mszy świętej w dni powszednie nie tyle z obowiązku, co z gorliwości i żarliwości serca? Ile czasu poświęcam poza niedzielą Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie, w tajemnicy mszy świętej? Ksiądz Robert Meder pisał: czy nie wystarcza niedzielna msza święta? Tak i nie. Kto na nią uczęszcza, czyni to, co konieczne, wypełnia ścisły obowiązek. Ale służba Boża jest nie tylko w niedzielę czymś koniecznym. Bóg jest również Bogiem dnia roboczego. Zatem Jego majestat i w dzień roboczy powinien być przedmiotem naszych hołdów. Żaden dzień bez Bożej służby. W każdy dzień otrzymujemy dobrodziejstwa niebios. Cóż zatem bardziej oczywistego, jak codzienne dziękczynienie. Żaden dzień bez mszy świętej. Grzeszymy codziennie i ściągamy na siebie Boże kary. Cóż rozumniejszego, jak codzienna, pokutna ofiara i prośba o przebaczenie i łaskę? Żaden dzień bez mszy świętej. Ustawicznie potrzebujemy pomocy Najwyższego, tak dla ciała, jak i dla duszy. Bez Niego nic nie możemy. Każdy zatem rozumie, że dlatego codziennie trzeba składać ofiarę błagalną. Żaden dzień bez mszy świętej. Jeżeli przez 6 dni będą zamknięte kościoły, przez 6 dni milczące dzwony, przez 6 dni opuszczone ołtarze, przez 6 dni zgaszony ogień ofiarny, przez 6 dni bezczynne serce eucharystycznego arcykapłana, to świat nie wytrzyma. Musi być ustawiczna służba Boża. Nie ma nic niemożliwego. Nie każdy oczywiście może w dniu powszednim zjawić się na mszy świętej. Ale kto może, ten nie powinien tego zaniedbywać. W dawnych, dobrych czasach przyjmowano jako regułę, by przynajmniej jeden z każdego domu przychodził na ofiarę. I jest to jedno z najpiękniejszych zadań matek, by swoje maleństwa wdrażać do pobożnego uczęszczania na mszę świętą. Nie ma w tym nic niemożliwego. Przy dobrej woli byłoby i to możliwe, by nasze kościoły były codziennie napełnione po brzegi. Drodzy wierni, jeżeli tylko obowiązki stanu i okoliczności nam pozwalają, przybywajmy na mszę świętą w rycie rzymskim w dni powszednie, przynajmniej raz w tygodniu. Z gorliwością, z żarliwością miejmy dla Pana Boga czas. Msza święta jest ofiarą, jest uobecnieniem ofiary Golgoty, którą Chrystus Pan złożył dla naszego zbawienia. 3 godziny wisiał na krzyżu, zanim oddał ducha Ojcu. Jakże pięknym znakiem gorliwości i żarliwości naszego serca będzie przez 3 godziny towarzyszyć Panu Jezusowi w Jego ofierze na mszy świętej w rycie rzymskim w niedzielę i w dni powszednie. Pan Bóg ma dla nas 24 godziny na dobę. Codziennie. Jaka jest nasza wzajemność? Bądźmy wobec Pana Boga hojni, wspaniałomyślni, wielkoduszni, rozrzutni. Dla Pana Boga czas mieć muszę. Corpus Christi, Boże ciało, Najświętszy Sakrament, niech nam ta nazwa daje do myślenia. Najświętszy Sakrament. Dlaczego taka nazwa i co ona wyraża? Od terminologii do teologii, od teologii do duchowości, od duchowości do świętości. Najświętszy Sakrament, Sanctissimum Sacramentum. Najświętszy Sakrament jest największym z sakramentów, gdyż zawiera w sobie nie tylko łaskę, ale sprawcę łaski. Pan nasz Jezus Chrystus mówi: a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ta Chrystusowa obietnica realizuje się najpełniej w najświętszym sakramencie ołtarza. Największy skarb, najświętszy sakrament. Pan nasz Jezus Chrystus, święty i uświęcający. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w najświętszym boskim sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon Jezu ma miłości. Matka Boża, która wraz z apostołem świętym Janem była najbliżej Chrystusowej ofiary i wytrwale stała pod krzyżem Zbawiciela, niech nam te sprawy tłumaczy i niech wyprasza nam łaskę gorliwości i żarliwości w służbie Bożej, abyśmy Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, zawsze traktowali, adorowali i przyjmowali z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.